Witam po przerwie w audycji Gdzie nogi poniosą? Z tej strony Emil Andrzej Karpiński i dziś rozprawiam o overturyzmie, czyli zjawisku, w którym mamy po prostu zbyt dużo turystów w jednym miejscu. No, skończyłem na tym, dlaczego tak jest, no ale warto też wspomnieć o tym, gdzie tak się dzieje, więc będzie już taka mała porada podróżnicza dla Was. Więc na pewno warto wskazać tutaj Wenecję, Barcelonę, Rzym, Dubrownik i Pragę. Praga troszeczkę bliżej. Wenecja, tam wojna jest głównie o statki, bo jak myślicie, jak wpłynie na takie miasto, które jest na wyspach, zejście na ląd w jednym momencie kilku tysięcy osób. Nawet kilkuset. W jednym miejscu, w jednym momencie. A trzeba pamiętać, że oni nie płacą za noclegi, ci ze statków, tak? No to co się stanie? No wprowadzono opłatę za wstęp, choć ją przekładano, ale chyba już ostatecznie nie jest. No i to jest również dla tych turystów, którzy no, nie mieli tego negatywnego wpływu. Dodatkowo praktycznie każdy chce na tych turystach zarabiać i skoro już te noclegi mają w Wenecji, no to są one bardzo drogie. Powstał niedawno licznik wskazujący ilość miejsc noclegowych w stosunku do liczby mieszkańców Wenecji, no oczywiście, i on zdaje się zbliża się już do 50-50. No tam są również takie zakazy, typu zakaz sprzedaży kebabów, tak, no bo wpływa to negatywnie na renomę. No i jest taki marketingowy przekaz Enjoy, Respect Venecia. Korzystaj, ale też respektuj to, co się tu dzieje. Kolejny przykład, Barcelona. Największa ilość kradzieży kieszonkowych na metr kwadratowy jest właśnie tam, na deptaku La Rambla. Na świecie. O tym warto powiedzieć. W Barcelonie walczono, żeby nowe obiekty w ogóle nie powstawały w centrum i próbowano również ograniczyć powstawanie tych niekoniecznie legalnych typu Airbnb, ale takie nigdzie nie zarejestrowane. Także no po prostu tych turystów jest tam za dużo, a to jest też miasto, które gdzieś tam ma jakieś granice swojego rozwoju, no bo też jest otoczone wzgórzami. Bardzo często w sezonie ludzie mieszkają po 30-40 kilometrów od Barcelony i tylko tam przyjeżdżają, tak? No, mówiłem, to jest jakieś rozwiązanie, no ale niestety nie jakoś cudowne. Dubrownik, wspominałem niedawno tutaj w newsach, że mówi się o tym, że po prostu jest problem ze schodami, z posadzkami tymi, tak? Z chodnikami, że one cierpią zarówno od samych butów turystów, jak i po prostu od walizek na kółkach, tak? W związku z czym, no tego jest bardzo dużo. W Amsterdamie zauważono, że mieszkańcy centrum po prostu uciekają, bo jest za dużo imprez, obsikują im kamienice, tak? No i tak jak było to najbardziej tolerancyjne miasto świata, to chcą generalnie zmienić swoje postrzeganie z, powiedzmy, miasta imprez, prostytucji i marihuany, chcą pójść w jakość, a do tego będzie potrzebna duża kampania, której generalnie nie było chyba w historii nowoczesnego Amsterdamu, no bo fama zrobiła się sama, można powiedzieć. No i ciekawe rzeczy robią, na przykład plażę, która nazywa się Zandvoort, ona jest no troszeczkę poza Amsterdamem, ale nazwano ją Amsterdam Beach, właśnie po to, żeby ludziom uświadomić, że ej, słuchajcie, ale tu są jeszcze też inne piękne rzeczy, w związku z czym może sprawdźcie, co tam jest. Rekomenduje się odpowiednie godziny zwiedzania atrakcji, tak, chociażby, żeby to robić po południu w Muzeum Van Gogha, a rejsy kanałami raczej rano, właśnie po to, żeby ci, którzy będą tą wiedzę mieli, spłaszczyli te piki turystyczne, tak można powiedzieć. Dodatkowo powiększono strefy komunikacji miejskiej, więc turyści sensownie mogą się dostać do centrum. Także no, sporo się robi. Postawiono również na nowoczesne technologie, żeby po prostu było wiadomo, zanim pójdziemy do danej atrakcji, czy tam już jest dużo osób, czyli coś takiego jak ma chociażby usługa goglowska, że wpiszemy jakąś atrakcję i tam pokazuje nam, jaki powinien być ruch, a jaki faktycznie jest. Oczywiście ta jest konkretna dużo lepsza, bo ona, powiedzmy, jest dedykowana danemu miejscu, ale no już takie możliwości są. Bardzo ciekawym, dziwnym zjawiskiem jest to, że mimo urbanizacji miasta często się wyludniają się z ludności tej lokalnej. Czasem populacja jednak idzie na wojnę z turystami, chociażby Majorka, Paryż czy Edynburg w jakiś sposób zaprotestowały, no i wprowadzono rozwiązania, a raczej wprowadzono zakazy, tak, nowych miejsc turystycznych albo je w jakiś sposób ograniczano. No bo czasem wymaga to rządowej pomocy jakiejś, czy lokalnych władz, ale walka z overturyzmem czasem dzieje się też samoczynnie, po prostu spada popyt naturalnie, gdy ludzie widzą, że jakość jest wątpliwa. No ale niestety czasem chęć do zobaczenia pewnych rzeczy jest stała i po prostu nie spada. Ciekawym przypadkiem jest również Praga, gdzie Prażanie po prostu sami z siebie wpadli na to, żeby zostawić w weekendy, jako na city breaki, powiedzmy, czas swoje miasto turystom i wtedy oni wyjeżdżają za miasto, bądź właśnie zwiedzać Czechy. jest to w pewien sposób rozwiązanie rynkowe, no ale jednak jest to, jakby nie patrzeć, kosztem tych ludzi. No to mówiłem o pomocy, oczywiście w cudzysłowie, rządu. W Peru chociażby tak zostało zamknięte Machu Picchu, ale dlatego, że Peru walczyło z protestami w ogóle, z Peruwiańczykami, a nie, że z turystami. Wiadomo, że wojna czy jakieś działania militarne dosyć skutecznie zrażają większość do podróżowania w te tereny. No ale jak w ogóle walczyć z tym overturyzmem? Kilka takich pomysłów sugeruje profesor Zygmunt Kruczek w pracy Sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom overturyzmu w atrakcjach i destynacjach turystycznych. Tak jak mówiłem i ja, sugeruje on promowanie noclegów w innych częściach miasta lub w ogóle w innych miastach, które również mają nowe atrakcje turystyczne. Czyli po prostu tworzenie nowych atrakcji turystycznych w miejscach, gdzie jest underturyzm. Oczywiście jest to w ograniczonym zakresie, no bo jak mamy zrobić nową katedrę czy ogród w bardzo krótkim czasie? No w ogóle zabytki architektury, no nie będziemy tworzyć nowych zabytków. Można zrobić jakiś park miniatur, no ale to jest również ograniczone pole do popisu. No już nie wspominając o zmianie ukształtowania terenu. No, teren też mocno wpływa na to, czy i jak się zwiedza. Dodatkowym pomysłem jest zapewnienie lokalnym społecznościom wpływu z turystyki. Natomiast takich bardziej zrównoważonych wpływów, a nie, że no, też sobie możecie otworzyć coś dla turystów i na nich żerować. No nie o to chodzi. Tu bardziej w kierunku Airbnb, bo to również jest taki sposób zakwaterowania, który no, pozwala nam troszeczkę mniej negatywnie wpływać na społeczność lokalną, tak? No bo tu nie mówimy o pozytywnym jakoś bardzo wpływie. No, warto tutaj też wspomnieć o tym, że odnośnie tych dochodów, że no, możecie sobie zarabiać na turystach, mimo iż Europa dysponuje największym dziedzictwem kulturowym, to jednak większość zysków ląduje w Stanach Zjednoczonych. W Europie są oczywiście wielkie sieci hotelowe, wielkie sieci gastronomiczne i, drodzy Państwo, tak to wygląda, że to wypływa bardzo często z Europy, więc to też nie jest takie do końca łatwe, no bo lobby jest dosyć duże, trudno jest w wielu miejscach wejść na rynek szeroko, można powiedzieć, turystyczny. No i kolejny jakiś sposób, tutaj, który profesor Kruczek wskazuje, to analiza istniejącego prawa i konsultowanie jego zmian z lokalnymi organizacjami turystycznymi. I ja tu dodam jeszcze do pana profesora również z mieszkańcami w momencie, kiedy się da, tak, zwłaszcza w tych małych miejscowościach. W ogóle demokracja bezpośrednia to jest naprawdę super rzecz i dlaczegożby lokalne referenda miały być złym pomysłem. Generalnie dobrym sposobem jest także poprawa ogólnej infrastruktury. Wtedy ludzie widzą, że no dobra, ci turyści trochę nas denerwują, ale dzięki tym turystom, ich podatkom, ich opłatom zwiększa się ta przepustowość szlaków, zwiększa się poziom ich życia w pewnym sensie, więc no na to być może warto też stawiać, żeby no coś z tej turystyki faktycznie zrobić. No dobrze, drodzy Państwo, a o wpływie overturyzmu na inne kwestie, czyli chociażby na przyrodę, opowiem po przerwie. Zostańcie z nami w Radiu UWM FM.